Przed mikrofonem Izabela Sołamacha. Dzisiaj rozmawiam z Natalią Gnoińską, architektką i specjalistką zrównoważonej konserwacji zabytków. Rozmawiamy o tym, co możemy zrobić, żeby zachować stare i żeby oddać to w nowszej, lepszej dla świata i dla planety postaci. I chciałam zapytać o miasta w związku z tym i rozwój miast. O co należy zadbać i jak walczyć z betonozą, bo w naszej przestrzeni coraz częściej się mówi, że był taki piękny rynek, było tak zielono. A teraz mamy sam beton. Jak jesteśmy w Olsztynie, jesteśmy nad jeziorem, to ja też widzę tutaj taką sytuację, że wszędzie, gdzie pojawia się człowiek, to chce mieć dostęp do jeziora i właściwie no, chciałby po prostu po schodkach prosto zejść do tego jeziora i zabrać tę możliwość kontaktu z przyrodą innym, ale też zabrać przyrodę, która tam jest naturalnie i to jest jej miejsce. O co mamy zadbać? Jak możemy troszczyć się o te nasze miejsca, ważne przyrodniczo, ale też jakby no, mając pełną świadomość tego, że jesteśmy ludźmi i potrzebujemy miejsc, na przykład do funkcjonowania, no miejsc do mieszkania chociażby.
Pozwolę sobie znowu takim drobnym wstępem. Od strony konserwatorskiej, jeśli na przykład patrzymy na starówki, drzewa, które pojawiły się tam w ciągu ostatnich 50-60 lat, nie były tam oryginalnie. Miasta, jak mówimy o zakładaniu miast, jak patrzymy na średniowiecze, jak patrzymy na renesans, jak patrzymy właśnie później na barok, to były dosyć zamknięte przestrzenie, które rządziły się swoimi prawami. Tam każdy centymetr był na wagę złota, więc w miastach często zdarzało się tak, że tych drzew nie było. I to jest moim zdaniem dobrodziejstwo ostatnich lat rozszczelniania się tych miast i ich rozrastania, że zieleń z powrotem pojawiła się w przestrzeni miejskiej. W dzisiejszych czasach, patrząc na to, jak też zmienia się klimat, patrząc na coraz większe upały, ta zieleń w mieście jest absolutnym dobrodziejstwem, które powinniśmy chronić. Ale nadal no, jest to ta kwestia też przestrzeni, bo wracamy do tego momentu, gdzie przestrzeń w miastach jest na wagę złota. I patrząc na miasta, na duże miasta, takie jak, nie wiem, Warszawa, jak Wrocław, jak Kraków, każdy centymetr, im bliżej centrum, tym cena gruntu oczywiście rośnie i tego, co na tym gruncie się znajduje również, więc posiadanie na przykład dużych parków czy zieleni w mieście jest kosztem dla miasta, ale jest z drugiej strony kosztem dla miasta, który podnosi wartość gruntów dookoła, więc to jest takie troszeczkę żonglowanie ryzykiem i żonglowanie inwestycjami miejskimi, które z perspektywy czasu, patrząc na przykład na Nowy Jork, zwraca się, tak? Zwraca się miasto, miasto z tego może korzystać. Więc takie spojrzenie, z którym się czasami spotykamy, że no przecież możemy wyciąć te drzewa i wybudować coś na ich miejsce, bo potrzebujemy mieszkań, bo potrzebujemy szpitali, bo potrzebujemy szkół, jest może troszeczkę błędnym spojrzeniem na planowanie i na założenia urbanistyczne i rozwój miasta takim, jakbyśmy chcieli, żeby się rozwijało. Myślę, że tutaj ciekawym kierunkiem jest właśnie spojrzenie od tej strony zabytkowej, czyli spojrzenie na tą tkankę miejską, która już się w pewien sposób w mieście przyjęła, tak? I wykształciła wokół siebie ekosystem, który nie jest tylko skupiony na budynku i na ludziach, którzy z niego korzystają, ale też na jakby elementach flory i fauny, które wokół niej się wytworzyły, tak? Każdy budynek w którymś momencie staje się częścią też tego ekosystemu świata flory i fauny. Mieszkańcami właśnie takich obiektów często są pszczoły, różnego rodzaju ptaki, które też są potrzebne w mieście, żeby ono rozwijało się w taki sposób, jaki byśmy chcieli w założeniach właśnie zrównoważonego rozwoju. Ta zieleń jest też potrzebna po to, żebyśmy my jako ludzie mogli funkcjonować w mieście, tak? Zieleń jest nie tylko społeczno-twórcza, tak, czyli nie tylko zachęca nas do interakcji i jakby korzystania z cienia, czy podejmowania jakiejś aktywności, ale tworzy klimat, w którym my możemy funkcjonować. A człowiek nie może tylko funkcjonować w betonie. Wracając właśnie do zmian klimatu i tego klimatu, w którym my możemy żyć, drzewa i w ogóle rozszczelnianie miasta, czyli pozwolenie mu na oddychanie, na przepuszczanie wody, sprawia, że łatwiej nam jest się przystosować do tego, co dostrzegamy w zmianach już teraz, tak pogodowych chociaż na co dzień, czyli te gwałtowne, bardzo intensywne opady. Jeśli miasto nie ma zieleni, jeśli miasto nie jest rozszczelnione, jeśli nie może tej wody przyjąć w inny sposób niż tylko do kanalizacji, która czasami no, już nie jest wydolna przy tej skali wydarzenia, to my ludzie znajdujemy się w momencie, w którym no, mierzymy się z niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia i życia. Więc ta natura jakby nie tylko tworzy dla nas dobry klimat, ale nas chroni przed tym, co sami sobie robimy nieodpowiedzialnie, zmieniając środowisko wokół nas.
Czyli nie zawsze musi być tak, że my musimy właśnie sobie znaleźć to miejsce do życia nad rzeką na przykład, bo ta rzeka po to ma te swoje dawne koryto na przykład, do którego może wylać, a jeśli to koryto dawne zagospodarujemy i chcemy tam mieszkać, to potem w przypadku anomaliów pogodowych czy jakichś gwałtownych zjawisk, to właśnie tam ta rzeka będzie wylewała, więc to się dzieje naturalnie i to my jako ludzie nie potrafimy sobie z tym poradzić, czy uszanować praw natury, które powinny mieć również zastosowanie we współczesnych czasach.
To zdecydowanie, to może nie jest też kwestia tego, że nie wolno nam tam budować, nie wolno tego zagospodarować, ale trzeba to robić w taki sposób, i tutaj wchodzi edukacja architektoniczna, moim zdaniem, u podstaw, żeby wkomponować się w to, co zastajemy, tak? Czyli pracować z krajobrazem, pracować z naturą, bo są rozwiązania, które pozwalają na to i to są też historycznie już istniejące rozwiązania, które pozwalają na to, żeby budować w miejscach na terenach zalewowych, ale w taki sposób, żeby tej wodzie pozwolić przepłynąć. Są rozwiązania architektoniczne, inżynierskie, które pozwalają na budowanie na terenach, które pracują bardziej gliniastych, tak, czyli że ten budynek nie jest sztywny, on jest bardziej elastyczny i ze zmianą właśnie wilgotności gruntu na przykład, on pracuje zupełnie inaczej, czego nam w komforcie życia to nic nie przeszkadza, ale po prostu jesteśmy w stanie uszanować tą naturę, a nie próbować dostosować ją do nas. Natura jest to pewien żywioł, nad którym człowiek, no, historia nam pokazuje, nie jest w stanie zapanować.
Bo powinniśmy współistnieć, w sensie jesteśmy jako ludzie elementem natury, a nie powinniśmy ją ciągle chcieć ujarzmiać.
Dokładnie. I tu myślę, że jest ciekawym przykładem na ostatnich teraz Biennale Architektury w Wenecji. Był przykład, co prawda uchwycony w formie fotografii, ale osad jednego z plemion, które żyło w Puszczach Amazońskich i które właśnie wypracowało taki sposób tworzenia swoich wiosek, że natura zaczynała współistnieć razem z nimi. Czyli do takiej perfekcji opracowali obserwowanie właśnie pewnych procesów, które zachodzą w naturze i wpisywanie się w te procesy na swoją korzyść, że natura zaczęła jakby odpowiadać im. I mimo, że te wioski już w wielu miejscach zniknęły, ich ślad zostaje, człowiek stał się częścią tego ekosystemu. Więc natura do dzisiaj funkcjonuje w tych samych jakby procesach. Nawet jeśli ta wioska już zniknęła, to udało się uchwycić na zdjęciach, moim zdaniem, no, przepiękny przykład tego, do czego powinniśmy aspirować.